Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Adam1337, podcastu mówiącego o rzeczach najważniejszych i najciekawszych w danym tygodniu, oczywiście w obszarze bezpieczeństwa, a czasem także trochę prywatności. Dzisiaj też tych dwóch tematów oczywiście nie zabraknie. Ale najpierw ważna uwaga, kiedy tego słuchacie, albo jadę właśnie na konfidensa, albo już jestem na konfidensie, a może właśnie występuję na konfidensie. Jeżeli jeszcze nie pomyśleliście o tym, żeby pojechać, to ostatni moment, żeby się szybciutko spakować i ruszyć w drogę. A jeżeli wybieracie się na konfidensa, no to oczywiście zapraszam na swój wykład. Zapraszam także na stronę podcastu z3.pl/1337. Tam linki do różnych platform podcastowych. Nie trzeba na YouTubie, można w zasadzie słuchać mnie absolutnie wszędzie, gdzie tylko to możliwe. No dobrze, do rzeczy, bo dzisiaj mamy 5 newsów. 5 newsów z tego, co najciekawszego i najważniejszego działo się ostatnio. Zaczynamy od pierwszego, bo być może słyszeliście niepokojącą wiadomość, że Belgia planuje zbanować Signala. Wszelkie ruchy zmierzające do cenzury prywatnych zapewniających poufność komunikatorów wydają się być niefajne, ale jak przyjrzymy się dokładnie tej wiadomości, to nie do końca o to, przynajmniej nie wprost, chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, że Unia Europejska jakiś czas temu wprowadziła, już czas temu, wiele lat temu, wprowadziła dyrektywę o retencji danych i ta dyrektywa została uznana za zbyt szeroko sięgającą. Na jej podstawie w Polsce wprowadzono obowiązek retencji danych, czyli zatrzymywania przez operatorów telekomunikacyjnych informacji o tym, kto kiedy, z jakiego adresu IP albo numeru telefonu, z kim się kontaktował w zakresie telefonu albo jakiego IP używał w zakresie usług internetowych. To była dyrektywa, która narzucała takie wymagania wszystkim krajom, potem ona została anulowana, ale w niektórych krajach te przepisy pozostały. I w Polsce zeszliśmy z 2 lat retencji do 1 roku retencji, więc operatorzy telekomunikacyjni trzymają takie dane przez rok. Natomiast w wielu krajach w ogóle skasowano takie przepisy i takim krajem na przykład jest Belgia, gdzie według przynajmniej tych informacji, które udało mi się znaleźć, obecnie obowiązku retencji operatorzy nie mają. I Belgowie chcą to naprawić, ale ponieważ nie wolno już, przynajmniej zgodnie z nową dyrektywą unijną, czy też z brakiem tej dyrektywy i wyrokami sądów, nie można już przechowywać danych wszystkich bezpodstawnie, bez podejrzeń, bez powodu. W związku z czym Belgowie chcą wprowadzić przechowywanie w przypadkach specyficznych. A jak specyficznych? No, na przykład jeżeli okaże się, że w jakimś mieście planowany jest zamach terrorystyczny, to wtedy całe to miasto można objąć retencją danych. Albo gdzieś w obszarze przygranicznym, na przykład wiemy, że będą poruszali się terroryści, wtedy można ich wszystkich podsłuchiwać. No, lepiej tak, niż zatrzymywać wszystkie dane przez cały czas. Natomiast istotne jest to, że dotychczas przepisy nie zmuszały operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania danych, których nie mają. A teraz nie tylko poszerzono w tym projekcie zakres, który będzie obejmował nie tylko operatorów telekomunikacyjnych, ale także dostawców wszelkich usług komunikacyjnych, czyli na przykład prywatnych komunikatorów, czyli w tym również Signala, ale nie tylko do przechowywania danych, które mają, ale także do przechowywania danych, które identyfikują rozmówców. I będzie trzeba przechowywać informacje, jeżeli takie przepisy wejdą, o tym, kto, kiedy, z kim. Oczywiście nie o czym, bo to nie ten zakres przechowywania i utrwalania informacji, poza tym w prywatnych komunikatorach się nie da, ale przechowywanie informacji, kto, kiedy, z kim, będzie wymuszone, jeżeli takie przepisy wejdą w życie, na wszystkich dostawcach narzędzi do komunikacji online. Co by oznaczało na przykład ban dla Signala, który takich informacji nie zbiera i nie przechowuje i najprawdopodobniej nie będzie tego planował wdrożyć, bez względu na to, jakie będą obowiązywały w Europie przepisy. Na razie mówimy o projekcie ustawy w Belgii, ale gdyby ona weszła w takiej formie, to inne kraje oczywiście bardzo łakomie by spojrzały na ten kąsek informacji, bo kraje lubią takie informacje zbierać, one się przydają chociażby do ścigania przestępców, chociaż oczywiście nie tylko. Więc jest to niepokojący trend i miejmy nadzieję, że Belgia w tym kierunku nie pójdzie, a może także i kiedyś Polska pójdzie w tym kierunku, co inne cywilizowane kraje i jeszcze bardziej okroi swoje przepisy na temat retencji danych. Także na razie nie zbanowano, ale planują przepisy, które mogą coś takiego przynieść. Drugi news o pewnym chińskim backdoorze. Jeden z moich ulubionych newsów tego tygodnia. Bardzo ciekawe incydenty, bardzo ciekawe, złośliwe oprogramowanie opisane przez Kasperskiego. Oczywiście linki jak zawsze znajdziecie w opisie podcastu albo w opisie filmu na YouTubie. Chiński malware z takim arsenałem sztuczek, jakiego jeszcze nie widziałem. Więc po pierwsze instalowany na komputerach ofiar po żądaniu HTTP do jakiegoś hosta, do jakiegoś serwera, który serwował pliki .exe. Tylko że kiedy badacze zrobili ten sam request, dostali niewinny plik. I okazało się, że większość requestów, które przychodzą do tego serwera, dostaje plik niewinny. Ale niektóre requesty dostają plik, który jest złośliwym oprogramowaniem. Co to oznacza? Ktoś kontrolując sieć telekomunikacyjną jest w stanie zareagować szybciej na taki request, a ponieważ to HTTP, to nie ma niczego do łamania. I na przykład, jeżeli jakaś wasza aplikacja pobiera aktualizację, to atakujący, mając dostęp na warstwie sieciowej między wami a serwerami gdzieś w internecie, jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie szybciej od właściwego serwera i wysłać wam plik .exe, który będzie zainfekowany. Bardzo sprytne, używane wcześniej przez Amerykanów, teraz widzimy, że robią to także Chińczycy, ale to nie wszystko, ponieważ ten malware nie ma serwera CNC. On sobie go losuje z 48 tysięcy adresów IP, dwóch zakresów, dwóch dużych klas adresowych. Co oznacza, że prawdopodobnie atakujący kontroluje te sieci na tyle, że gdy malware odzywa się na określonym porcie TCP albo UDP, to nie ma znaczenia, do jakiego adresu IP z tych 48 tysięcy rozmawia, ponieważ atakujący i tak kontroluje całą klasę adresową i cały ruch w niej jest w stanie kontrolować i się z nim zapoznawać. A jeszcze jedna ciekawostka, malware komunikuje się z domeną, która nie istnieje i dostaje od niej odpowiedzi, co to oznacza, atakujący kontroluje również serwery DNS w całej tej klasie adresowej, więc bardzo wysoki poziom dostępu, na zasadzie jestem właścicielem sieci albo mam kontrolę nad wszystkimi urządzeniami sieciowymi. Bardzo rzadko widzimy takie sztuczki w złośliwym oprogramowaniu, w tym wypadku faktycznie ktoś pokazuje, że no ja tutaj rządzę. Malware na szczęście atakuje, na szczęście, no zawsze źle, ale dla nas na szczęście atakuje głównie osoby znajdujące się na terenie Chin, rzadko atakuje kogoś w innym miejscu, więc nie dotyczy nas, ale sztuczki techniczne bardzo ładne, bardzo sprytne. Trzeci news, też bardzo ciekawy, odkrycie Volexity. Firma Volexity w ogóle publikuje, polecam, bardzo ciekawe badania, bardzo ciekawe analizy, ponieważ oni reagują na incydenty w ciekawych miejscach, gdzie trafiają na ciekawych atakujących. Volexity między innymi prawie znalazło incydent SolarWinds, zanim on został nagłośniony, znaleźli ślady, ale nie udało im się prześledzić tego procesu do momentu, skąd się wziął. Natomiast w tym wypadku mieli klienta, który miał zainfekowane jakimiś webshellami serwisy Atlassian Confluence, czyli takiego popularnego w wielu organizacjach narzędzia do kolaboracji. Co się okazuje? Okazuje się, że gdy eksperci w Volexity zareagowali na ten incydent, utrwalili pamięć tych zainfekowanych serwerów, przeanalizowali, co tam się działo lub mogło dziać za pomocą swoich całkiem niezłych narzędzi, doszli do tego, że te webshelle na dysku, choć zupełnie nieużywane, zostały zapisane przez proces Basha, który to proces Basha był uruchomiony przez proces Pythona, a który to proces Pythona był uruchomiony przez proces Basha, który to został uruchomiony przez proces serwera www z uprawnieniami roota, bo tak właśnie Confluence tam działało. No, co najmniej ciekawe, udało im się odtworzyć błąd w Confluence, zdalne, nieuwierzytelnione wykonanie kodu, czyli błąd tej kategorii najwyższej z dostępnych w tego typu usługach, czyli jeżeli ktoś ma łączność sieciową z serwerem Confluence'a, jest w stanie wykonywać na nim zdalnie kod. Jeszcze w chwilę temu nie było aktualizacji, ale już jest, więc jak macie gdzieś Confluence'a w swojej sieci, to koniecznie szybkie patchowanie. Natomiast sam atak ładował odpowiednią klasę do pamięci i tam umożliwiał uruchomienie już różnych procesów. Przestępcy najpierw przeprowadzali rekonesans, pobierali informacje o użytkownikach, ich hasła, a następnie kasowali logi, zacierali za sobą ślady i instalowali bardzo sprytne backdoory. Jak to mówią, nie ma silnych na zero day'a. Oczywiście można wycofać dostęp do Confluence'a z zewnątrz, można go przefiltrować i udostępnić tylko po VPN-ie. I myślę, że jest to nie najgorszy pomysł nie tylko dla Confluence, ale dla wszystkich usług serwerów sieciowych, które wystawiacie i nie muszą być dostępne publicznie dla każdego. Czyli jeżeli macie stronę www, ok, no ale jak już macie usługi dla swoich pracowników, to może niekoniecznie, jak uczy przypadek tego incydentu. Czasem zero day'e się znajdują i niestety może się okazać, że ktoś ich używa, a ten właśnie jest używany dosyć intensywnie, więc jak macie Confluence'a, to szybciutko, bo już są ataki. Druga seria ataków, o których chcę opowiedzieć, to oczywiście Folina, czyli atak Zero Day jeszcze całkiem niedawno na MS Office, też bardzo intensywnie eksploatowany w tej chwili przez różnych aktorów. Jeżeli jeszcze Foliny nie zapatchowaliście, to może najwyższy czas zapatchować, albo przynajmniej przestać otwierać dokumenty Microsoft Office otrzymane z internetu. Nie wiem, co łatwiejsze, co szybciej wdrożyć, może jednak te patche. Standback Folina bardzo ciekawy, ponieważ dawno nie było zdalnego wykonania kodu bez specjalnej interakcji ze strony użytkownika. Użytkownik musi tylko otrzymać dokument i na przykład podejrzeć go, czyli najechać na niego tak naprawdę kliknięciem w podglądzie Windowsa, albo otworzyć go w Microsoft Office. Bug ogłoszony 27 maja publicznie, bo ktoś znalazł dokument, który go eksploitował. Natomiast no, Microsoft 30 maja się już przyznaje, jest advisory, jest CVE i wszystko. A tymczasem Fortinet w historii tego buga, oczywiście link w opisie, znajduje informację, że już 12 kwietnia ktoś znalazł innego sampla, bo ten błąd był używany w jakichś atakach. I to co ciekawe, w atakach przeciwko Rosji i przeciwko Białorusi, więc całkiem możliwe, że ktoś z Zachodu to odkrył. No, albo przynajmniej ktoś z sojuszników, czy też przeciwników Rosji, sojuszników Zachodu. I okazuje się, że 12 kwietnia bug zgłoszony do Microsoftu i Microsoft twierdzi, że go patchuje, ale generalnie mówi it's not a security related issue, to nie jest błąd związany z bezpieczeństwem. No, można by się nie zgadzać, CVE wtedy nie nadano, nie nagłośniono tego, nikt nie zwrócił uwagi, był sample, ktoś go znalazł, zgłosił Microsoft, rzekomo coś zapatchował, nie nadał temu odpowiedniego priorytetu i teraz wszyscy wysyłają te dokumenty, każdy może już używać, błąd jest prosty do wdrożenia, do implementacji i umożliwia zdalne wykonanie kodu na komputerze osoby, która czyta dokument. Jeżeli jeszcze nie spatchowaliście, to już może być za późno, albo jest ostatni moment, lećcie patchować. No i ostatni dzisiaj news. Amerykanie, a konkretnie generał Nakasone, szef NSA, w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych przyznał się, że NSA, czyli generalnie Stany Zjednoczone, prowadziły ofensywne operacje cyber przeciwko Rosji. No i teraz zrobił się wielki szum, no bo teraz Amerykanie się przyznają, że mają ofensywny cyber. Tylko, że ten ofensywny cyber to nie znaczy, że coś zostało zniszczone, że coś zostało uszkodzone, że coś zostało ofensywnie zaatakowane, tak że Rosja to zauważyła. Bo cyber to albo Computer Network Attacks, albo Computer Network Exploitation. I exploitation to kradzież informacji, a atak to sabotaż. Więc czy był to sabotaż, czy było to szpiegostwo? Możliwe, że miał na myśli w ogóle szpiegostwo, a nie sabotaż. Więc dwa zupełnie różne tematy, choć figurujące trochę pod tą samą nazwą. Także nie dajcie się zwieść, cyberwojna to raczej ta część sabotażu, a nie ta część szpiegostwa. No dobrze, to już tyle newsów na dzisiaj. Przypominam, że dzisiaj nie ma rozmowy kontrolowanej. Odpuszczamy sobie ten odcinek, ponieważ obaj Adamowie jesteśmy na konfidensie i ciężko by nam było na żywo przeprowadzić taką rozmowę w środowisku, które nie do końca kontrolujemy, a wokół nas biegają ludzie, którzy nie byli od 2 lat na żadnej imprezie, więc domyślacie się, co będzie się tam działo. Za to za tydzień oczywiście znowu widzimy się w Adam 1337, co niedziela o 13.37, premiera na kanale YouTube'a i chwilkę potem na wszystkich ważniejszych kanałach podcastowych. Jeżeli wybieracie się na Konfidensa, zapraszamy, mamy naklejki z rozmowy kontrolowanej do rozdawania. Będzie też Stefan, przybijajcie piątki, możecie sobie robić selfie ze Stefanem. Jak najbardziej chętnie z wami pogadamy. A tymczasem spokojnego tygodnia i mamy nadzieję do zobaczenia w Krakowie. Cześć.